co w prawie piszczy.
Jesteśmy, meldujemy się ponownie i tak jak zapowiedziałam przed przerwą, rozdział drugi. Nowa odsłona, przynależność duchownych, czyli inkardynacja, czyli jedno z tych trudnych słówek, które się czasem pojawia. No i już pierwszy kanon w tym rozdziale, 265, mówi nam o tym, że każdy duchowny powinien być inkardynowany albo do jakiegoś kościoła partykularnego lub do prałatury personalnej, albo do jakiegoś Instytutu Życia Konsekrowanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność. Także nie może być duchownych nikomu niepodlegających, czyli tułaczy.
Tak, zgadza się. Może zanim tak w pewnym wiązaniu tego kanonu, skąd powstała, dlaczego powstała inkardynacja? Mhm. Ona jest związana z problemem, który właściwie występował już od niemal początku istnienia Kościoła. Może nie zupełnie na samym początku, ale gdzieś już dość szybko zaczęto się z nim spotykać. No, można powiedzieć, to korespondowało z taką bardzo ludzką cechą, że człowiek szuka miejsca, gdzie mu jest najlepiej.
A najlepiej jest tam, gdzie nas nie ma.
To z jednej strony, a z drugiej strony ktoś coś zasłyszał, że tam gdzieś jest lepiej niż u mnie. I duchowni zaczęli wędrować, tak, opuszczać swoje wspólnoty, z których pochodzili, i szukać dla siebie tych lepszych miejsc na ziemi. To potrafiło rzeczywiście powodować duże problemy. I od początku wydawano w związku z tym różne akty prawne, aby temu zaradzić, aby zmuszać duchownych do tego, aby byli także w tych biedniejszych wspólnotach, tych, których może to życie jest cięższe, aby traktowali swoją służbę jako powołanie. Zresztą dużo wysiłku włożono, aby właśnie tę pracę księdza w ten sposób traktować. Dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To niekoniecznie musiało tak od początku wyglądać. Natomiast też takim bezpośrednim impulsem właściwie do wprowadzenia tego obowiązku inkardynacji była też sytuacja właśnie po II wojnie światowej, gdzie ta migracja księży związana z tą zawieruchą wojenną też była bardzo duża. I tutaj mowa jest w kanonie wagi, tak? Ci właśnie wagabundes, no oni właśnie
tułacze.
Księża tułacze, którzy czasami właśnie to wiedli czasami bardzo wygodne życie, tak sobie wędrując od diecezji do diecezji, tam gdzie były potrzeby, tam gdzieś
przystając
tak, gdzie się miał brak powołań, a było im lepiej. No, tymi zapisami zostało to formalnie ograniczone właśnie przy wydaniu kodeksu, ale to były wcześniejsze też tutaj decyzje, ale tak naprawdę faktycznie to jeszcze długo był taki czas, że nie dopilnowywano tego obowiązku inkardynacji. To znaczy, często biskupi na zachodzie Europy, właśnie już od lat borykając się ze spadkiem powołań, byli skłonni przyjmować księży, którzy na przykład właśnie z tych naszych terenów tam przebywali, i niekoniecznie prosili o inkardynację. Tak naprawdę trzeba przyznać, że ta sytuacja dopiero się zmieniła w tych tutaj latach bardzo nam bliskich, w związku z tymi trudnymi sprawami dotyczącymi nadużyć seksualnych. Wtedy już biskupi się przestraszyli i nie chcieli księdza o nieznanym rodowodzie.
No właśnie, bo o takich kwestiach od razu pomyślałam, no tak, z kwiatka na kwiatek skakać jest fajnie, no ale przybywa i nikt o nim niczego nie wie, oprócz tego, co on powie na przykład. No dzisiaj, czy z czasem, kiedy i dokumentacje były tworzone i tak dalej, to też inna sytuacja, ale te zawieruchy chociażby wojenne i tak dalej, no to czysta karta właściwie, gdziekolwiek się nie pójdzie.
A zgadza się, no bardzo różne historie się przytrafiały, tych opowieści jest sporo. Natomiast tak jak powiedziałem, nawet to powoli tak wcale szybko nie zmieniało i można powiedzieć, biskupi chętnie, mówiąc tak kolokwialnie, podbierali księży tam, gdzie ich było więcej, ale właśnie bliżej, tak jak powiedziałem, czasów nam współczesnych to zaczęło się zmieniać. Co nie znaczy, że jakby problem zupełnie zniknął, w takim sensie, że jednym na przykład z powodów, dla których obecnie w Lublinie studiuje bardzo wielu księży z Nigerii, jest dla nich nawet utworzone właściwie, są kierunki otwierane w języku angielskim, było to, że po pierwsze w Polsce taniej wykształcić księdza na przykład niż w Rzymie, gdzie to się zazwyczaj działo, a po drugie właściwie większość, jak nie wszyscy ci, którzy wyjeżdżali, nie wracali, ponieważ szybko znajdowali zatrudnienie gdzieś tak pod rzymskich parafiach i nie chcieli wracać do siebie. Stąd też stwierdzono, że no w Polsce może ich nie zatrzymają, bo mamy jeszcze wielu księży i do tego nie dojdzie. No to są bardzo konkretne sytuacje, tak jak powiedziałem, w pewien sposób do dziś obecne, choć teoretycznie prawnie regulowane.
Ja też myślę o tym wątku takiej właśnie odpowiedzialności, no bo trudniej egzekwować odpowiedzialność od kogoś, kto się przenosi, prawda? To znaczy, no przy takim właśnie stylu życia tułaczym, no to w tym wymiarze on jest dość wygodny, czy stwarza pewną przestrzeń do tego, żeby sobie tak właśnie...
Oczywiście, że to jest wygodne życie. To wielu by chciało w niejednej diecezji nie mieć, że tak powiem, żadnego urzędu na stałe, tak? Żadnego zatrudnienia na stałe, zobowiązania. Tylko tak sobie na przykład jeździć od parafii do parafii, głosząc rekolekcje, kazania odpustowe, czy tym podobne rzeczy. Oczywiście bywa, że w diecezji ktoś jest ustanowiony do tego, no ale większość jednak pełni urzędy, a urząd jest zadaniem na stałe, z czym wiąże się odpowiedzialność.
No właśnie, więc powiemy, że dobrze, że to zostało uporządkowane, a do tego wątku przynależności duchownych, czyli inkardynacji, wrócimy oczywiście, ale już za tydzień. Ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrawacz. Kłaniamy się Państwu, zapraszając w kolejny poniedziałek.